Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście Rób WordPressa. Jeśli korzystasz z WordPressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, witam Cię w 102. odcinku podcastu Rób WordPressa. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat szukania pomocy przy takiej codziennej pracy z WordPressem. Zanim jednak przejdziemy do tematu, mam jeszcze kilka informacji. Jedną z nich oczywiście jest to, że partnerem mojego podcastu jest marka CyberFox. Od CyberFox.pl możecie kupić domenę lub hosting pod swojego WordPressa. CyberFox przygotował dla słuchaczy tego podcastu specjalny kod rabatowy, dający 20% rabatu na zakup hostingu WordPress. Ten kod rabatowy to podcast pisany przez C. Oczywiście oprócz domen i hostingu CyberFox posiada również dosyć pokaźną bazę wiedzy na swoim blogu, więc jeśli interesują Was tematy związane z WordPressem i ogólnie z działaniem w internecie, to zajrzyjcie na bloga CyberFox, bo jest tam wiele bardzo fajnych materiałów. Drugą informacją jest taki, powiedzmy, status prac nad moją książką, bo jak już mówiłem właśnie w 100. odcinku, pracuję nad książką, która dosyć niedługim czasie się ukaże. Mówiłem też o tym na konferencji, że ta książka się pojawi. Na chwilę obecną status prac nad książką jest taki, że dopisuję gdzieś tam, powiedzmy, ostatnie akapity, ostatnie jakieś tam fragmenty tekstu. Potem tekst idzie oczywiście do korekty. W międzyczasie już też zaczęły się jakieś tam pierwsze prace nad okładką, także myślę, że w dosyć niedługim czasie gdzieś tam będzie się to pojawiało wszystko też, choćby na moim Instagramie czy Facebooku. Także jeśli jeszcze mnie nie obserwujesz, to zapraszam Cię do zafollowowania mnie gdzieś tam na Instagramie czy Facebooku. Tam będą się na pewno pojawiać aktualne informacje, jeśli chodzi o samą książkę. No a potem, jeśli tekst wróci z korekty, no to zostanie tak naprawdę tylko poskładanie tego wszystkiego i wysłanie plików do drukarni, tak aby już nabrało to takiej rzeczywistej formy w postaci papierowej. Oczywiście książka również będzie dostępna w formie e-booka, także jeśli wolisz czytać na jakimś czytniku, czy na tablecie, na komputerze, to oczywiście będzie również taka możliwość. Jeśli jesteś zainteresowany książką, to na maciejkuchnik.pl/102 znajdziesz taki formularz, gdzie możesz się zapisać na mój newsletter dotyczący właśnie tej książki. Myślę, że dla osób, które gdzieś tam się zapiszą, na pewno będzie jakiś bonus, choćby w postaci darmowej wysyłki. Także zapraszam do mojego newslettera, a teraz już przechodzimy do tematu związanego z szukaniem pomocy. No właśnie, przy takiej codziennej pracy z WordPressem czasem pojawiają nam się jakieś problemy z wtyczką, motywem, z samym WordPressem i potrzebujemy gdzieś tam zasięgnąć jakiejś rady, opinii i zapytać o pomoc. I teraz przeprowadzę Cię przez może kilka takich dosyć oczywistych rzeczy. Natomiast patrząc po grupach facebookowych, choćby właśnie też podczas pisania książki, gdy robiłem jakiś tam research, no to widzę, że dalej przewijają się dokładnie te same problemy, które gdzieś tam obserwuję już od wielu lat. Ale zacznijmy jeszcze od takiego podziału w ogóle tych komponentów WordPressowych, czyli wtyczek, motywów, których używamy w codziennej pracy, na te darmowe z repozytorium WordPressa oraz te płatne. Bo w momencie, w którym kupujesz właśnie jakąś wtyczkę premium czy motyw taki płatny, no to oczywiście oprócz tego, że dostajesz pliki, to dostajesz również wsparcie i pierwszym takim krokiem, który powinieneś wykonać w momencie, w którym potrzebujesz jakiejś pomocy, jest oczywiście albo dokumentacja wtyczki czy motywu, albo zwrócenie się do supportu. No tu w większości pewnie będzie to support działający w języku angielskim, bo no, większość gdzieś tam firm, która wypuszcza te wtyczki, no to działa na rynku globalnym, chociaż jeśli na przykład są to wtyczki od naszego polskiego WP-Desk, który robi różne integracje do WooCommerce'a, właśnie takie dedykowane na polski rynek, No to wtedy oczywiście nie ma problemu, bo support obsługuje w języku polskim i na pewno gdzieś tam będzie łatwiej, jeśli chodzi o komunikację. Natomiast to powinno być takie pierwsze miejsce, gdzie szukasz pomocy, no bo w końcu za to zapłaciłeś, tak? To, że kupiłeś płatną wtyczkę, to głównie w zasadzie można powiedzieć, że no, że kupiłeś dostęp do aktualizacji, dostęp do supportu właśnie, no i oczywiście same pliki wtyczki. Troszkę inaczej sytuacja wygląda, jeśli mówimy o wtyczkach, które znajdują się w repozytorium WordPressa, czy oczywiście o motywach z repozytorium. No bo tutaj już po pierwsze mamy sytuację, gdzie są to rozwiązania ogólnodostępne, co też przekłada się na to, ile osób może je znać, czy nawet jeśli ktoś bardzo nam chce pomóc, no to może po prostu sobie zainstalować taką wtyczkę, czy motyw, zobaczyć, jak to tam wszystko jest zorganizowane. No i wtedy ktoś będzie nam w stanie pomóc, czy ktoś być może gdzieś wcześniej używał tej wtyczki i ma z nią jakieś doświadczenia, bądź miał podobne problemy, które rozwiązał i chętnie podzieli się swoimi jakimiś tam uwagami. Natomiast tutaj też warto pamiętać, że przy wtyczce czy przy motywie w repozytorium WordPressa również mamy opcję supportu. Każda wtyczka, każdy motyw w repozytorium ma coś takiego jak swoje forum, gdzie możemy właśnie zadać jakieś pytanie i tam autor tej wtyczki powinien udzielić nam pomocy. No tu oczywiście jest w praktyce bardzo różnie, bo jak wiemy, no, te wtyczki są robione przez ludzi z całego świata i można powiedzieć, że jest to często taki aspekt jakiegoś tam powiedzmy wkładu w społeczność, a niekoniecznie działanie komercyjne. Więc może się też zdarzyć tak, że ten priorytet na szybkie odpowiadanie no niekoniecznie jest wysoki u autora tej wtyczki i być może będziesz musiał poczekać kilka dni, czy może być też tak, że w ogóle nie doczekasz się odpowiedzi właśnie na tym forum, chociaż też czasem sami użytkownicy danej wtyczki pomagają i wtedy też można taką pomoc tam uzyskać. Natomiast mówię o tym, bo mam wrażenie, że wiele osób nie wie, że jest w ogóle takie miejsce, jak właśnie takie forum pomocy dla każdej wtyczki czy każdego motywu. To jest po prostu takie dedykowane miejsce, gdzie posty dotyczą tylko tej jednej danej wtyczki czy danego motywu. Tam warto też zaglądać, bo jeśli to jest jakiś taki problem, który powiedzmy powtarzał się w przeszłości, czy ma potencjał na to, aby występować na wielu WordPressach, no to bardzo możliwe, że już ktoś zadał takie pytanie, więc warto też zawsze przejrzeć sobie listę wątków, bo być może ktoś już miał ten problem, zadał pytanie, otrzymał odpowiedź i wystarczy po prostu tylko dotrzeć do tej odpowiedzi i rozwiązanie mamy gotowe. I takim miejscem, gdzie możemy szukać pomocy, są również wszelkie społeczności skupione w grupach facebookowych czy na jakichś innych portalach, ale głównie mam tu na myśli grupy na Facebooku, bo tam dosyć dużo się dzieje w tych grupach, z tego co obserwuję treści, jakie pojawiają się w grupach, te pytania i odpowiedzi, no to te grupy faktycznie żyją, bo wielu użytkowników tam zarówno zadaje pytania, jak i odpowiada. No i tu oczywiście zwykle jeśli zadacie jakieś pytanie o wtyczkę premium, no to musicie się liczyć z tym, że odpowiedź jaka będzie gdzieś tam od razu udzielona, no to zapytaj supportu, bo za to zapłaciłeś. Zresztą też mi się zdarzyło gdzieś tam odpisywać tego typu odpowiedzi właśnie na pytania o wtyczki premium. No bo tak jak mówiłem, z jednej strony no to po prostu autor tej wtyczki bierze za to pieniądze, że świadczy właśnie ten support, tą obsługę posprzedażową, no a druga kwestia no to, że jeśli ta wtyczka jest wtyczką płatną, no to też nie jest to ogólnodostępne rozwiązanie, które gdzieś tam nawet w ramach pomocy chcemy zainstalować sobie, żeby zobaczyć jak to funkcjonuje i pomóc komuś tam. Oczywiście z wtyczką darmową z repozytorium zdarzało mi się robić tak, że gdzieś tam miałem jakiegoś takiego WordPressa testowego, gdzie instalowałem sobie jakąś wtyczkę, żeby pomóc komuś rozwiązać jakiś problem. No to przy płatnych wtyczkach oczywiście nie mamy takiej opcji, ale no bardzo możliwe, że ktoś też używał jakiejś płatnej wtyczki i miał podobny problem i będzie w stanie pomóc, więc to też nie jest powiedziane, że jest to droga skazana od razu na porażkę, bo bardzo możliwe, że ktoś gdzieś szczególnie jakiejś popularnej wtyczki używał i będzie w stanie pomóc. I tutaj niezależnie w zasadzie od tego, gdzie zadajemy to pytanie, no to należy też pamiętać o kilku takich aspektach dobrego formułowania pytania i przedstawiania problemu, aby ktoś po prostu miał możliwość nam pomóc. Bo widzę wiele takich pytań gdzieś na grupach facebookowych głównie, gdzie jakby przychodzę z intencją też pomocy, jeśli jestem w stanie odpisać, mam czas i mam tam parę minut, żeby poświęcić na pomoc po prostu komuś, kto ma jakiś problem, no to bardzo często się zdarza, że rezygnuję po tym, jak widzę, jak zadane jest pytanie. No bo jeśli ktoś, kto przyszedł po pomoc i oczekuje, że inni poświęcą jakiś czas, nie zadbał nawet o jakieś proste, podstawowe opisanie tematu, opisanie problemu, no to generalnie też nie mam zamiaru tracić czasu na to, aby się domyślać, dopytywać, bo jak wiemy, z czasem jest jak jest. No właśnie, ale jak powinno to wyglądać, żebyśmy mieli wyższe prawdopodobieństwo uzyskania tej pomocy? No przede wszystkim, jeśli pytamy o jakąś rzecz, która jest do zauważenia na przykład na stronie takiej publiczno dostępnej, czyli załóżmy, nie wiem, mamy problem z tym, że w mobilu coś tam się nam źle wyświetla, no to podajmy od razu link do tej strony, bo wtedy ktoś, kto chce nam pomóc, będzie w stanie wejść na tą stronę, szybko gdzieś tam za pomocą narzędzi deweloperskich przeanalizować CSS i bardzo możliwe, że w przeciągu 2-3 minut sprawny programista poda kawałek kodu CSS, który wkleisz gdzieś tam u siebie i problem będzie rozwiązany, bo czasem to się sprowadza do takich właśnie bardzo, bardzo prostych poprawek, no ale to wszystko musi być właśnie, jakby muszą być stworzone takie warunki, w których po prostu da się pomóc. No bo jeśli ktoś pisze, słuchajcie, źle wyświetlają mi się zdjęcia na stronie, jeśli przeglądam ją ze smartfona. I tyle. I to jest wszystko, tak? Ewentualnie jest pytanie, jak to naprawić? No to po pierwsze, nie wiemy, czego dotyczy to złe wyświetlanie. Czy te zdjęcia są za duże, za małe, rozciągnięte, mają złe proporcje, czy jeszcze jakoś inaczej, powiedzmy, źle wyglądają. Po drugie, nie mamy w ogóle linku do tej strony, czy jakiegoś choćby screena, czegokolwiek, co mogłoby nas naprowadzić na problem, jaki tam występuje, tylko jest po prostu takie pytanie. No to na takie pytanie można odpowiedzieć bardzo, bardzo ogólną formułą typu najprawdopodobniej masz problem z kodem CSS. No myślę, że to nikomu nie pomoże i jeśli ktoś nie potrafił rozwiązać tego problemu samodzielnie, no to że dostanie informację, że to jest problem z CSS-em, no niewiele pewnie zmieni. Więc po pierwsze link, po drugie szczegóły, czyli opisanie, jaki jest problem, kiedy on występuje, czy występuje zawsze. Jeśli to jest problem charakterystyczny na przykład tylko dla wersji mobilnej, no to jasne zaznaczenie, że to jest tylko na wersji mobilnej. Oczywiście przydatne będzie też dorzucenie jakichś zrzutów ekranu, na których na przykład zaznaczycie, że to wygląda tak, a powinno wyglądać tak. Opiszecie ten problem, dacie link do strony. Wtedy ma to sens, bo po pierwsze ktoś może zobaczyć ten problem u siebie, może go zdiagnozować i dzięki temu szybko was gdzieś tam naprowadzić na rozwiązanie. No a poza tym też, jeśli wy włożycie trochę wysiłku w przygotowanie takiego opisu, no to myślę, że też ci pomagający zupełnie inaczej podchodzą do tego, bo widzą wasze zaangażowanie i często ja również jestem w stanie się gdzieś tam bardziej zaangażować, jeśli widzę, że osoba poszukująca odpowiedzi czy mająca jakiś problem też się angażuje w to na zasadzie, że stara się rozwiązać problem, podchodzi aktywnie do tego, a nie na zasadzie nie działa mi, pomóżcie. Tak? Jeśli to są na przykład jakieś problemy bardziej backendowe, czyli nie wiem, coś nam tam nie działa, po instalacji jakiejś wtyczki, po aktualizacji wyświetlają się jakieś błędy, no to nie piszemy właśnie, wyświetlają mi się błędy po aktualizacji wtyczki takiej i takiej. Tylko po pierwsze piszemy, że na przykład był to WooCommerce w wersji takiej, zaktualizowałem do wersji takiej, teraz jak wejdę do panelu, no to pojawia mi się taki błąd i tutaj albo kopiujemy ten błąd, albo wrzucamy zrzut ekranu. Jeśli potrafimy, to dołączamy logi serwerowe, bo tam bardzo często kryje się właśnie odpowiedź na to, co jest problemem. Tutaj też, jeśli dołączacie jakiś kod czy jakieś logi, to warto skorzystać z jakichś zewnętrznych serwisów, które umożliwiają wklejenie kodu i generują taki link, który potem możemy wrzucić w treści takiego posta. Wtedy, jeśli ktoś sobie otworzy to w drugim oknie przeglądarki, no to po pierwsze, jeśli to jest kod źródłowy, no to będzie on sformatowany, będzie jakoś tam fajnie podświetlony i będzie po prostu czytelny, tak? Czyli znowu pomagamy tej osobie, która chce nam pomóc, ułatwiamy jej to pomaganie i jakby angażujemy się na tyle, że po prostu ta pomoc jest łatwiejsza, tak? Bo jeśli wkleimy kod źródłowy w treść posta, no to owszem, on tam będzie, ale będzie zupełnie nieczytelny. Czasem mi się zdarzało właśnie gdzieś tam przeklejać taki kod z posta do edytora, żeby on mi się jakoś tam sformatował, podświetlił, bo wtedy zupełnie inaczej to wszystko wygląda i dużo łatwiej jest po prostu to przeczytać. Więc jeśli mamy jakiś kod, czy logi, czy jakaś, powiedzmy, tam bardziej obszerna informacja, choćby informacja ze statusu z zakładki narzędzia, stan witryny, tam możemy sobie skopiować taki pełny raport do naszym WordPressie, no to skorzystajmy z takich zewnętrznych serwisów. I tak samo, jeśli już próbowaliśmy rozwiązać problem w jakiś tam sposób, no to opiszmy też, że powiedzmy, miałem problem z tym, ale próbowałem tam, nie wiem, czyszczenia cache'u, odinstalowałem wszystkie wtyczki, zmieniłem motyw. No co tam zrobiliście, próbując rozwiązać ten problem? Bo to też często już odsieje wam szereg takich informacji na zasadzie: a sprawdzałeś to, a może to, a może tamto. Jeśli napiszecie wprost, że sprawdzałem to, 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 to i to i niestety to nie zadziałało, no to też już pomagacie tym osobom, które chcą wam pomóc, bo zwyczajnie dajecie znowu kolejną porcję informacji, która będzie pomocna przy zdiagnozowaniu problemu. Tutaj też jeszcze jest jedna taka dosyć istotna kwestia, bo bardzo często, jeśli nie udaje się rozwiązać danego problemu za pomocą właśnie takich ogólnych rad, które gdzieś tam ludzie piszą w komentarzach, no to czasem pojawia się propozycja pomocy. To już abstrahuję od tego, czy to jest pomoc darmowa, płatna, czy jakakolwiek inna. Pojawia się propozycja na zasadzie: daj mi dane do WordPressa, zaloguję się, zobaczę, co tam jest. Sam też czasem tak odpowiadałem, no bo do pewnego stopnia możemy gdzieś tam próbować pomóc tak korespondencyjnie, no ale czasem po prostu zalogowanie się do tego WordPressa czy spojrzenie w logi, no, da nam dużo, dużo więcej informacji niż wymienianie iluś tam postów na Facebooku. I tu należy pamiętać o tym, że wtedy dajemy komuś zupełnie obcemu dostęp do naszej strony, do naszych danych, i tu szczególnie właśnie powinniśmy zwrócić uwagę, jeśli to są jakieś WordPressy, w których są gromadzone dane. Jeśli to jest na przykład jakiś sklep, no to mamy tam naprawdę bardzo, bardzo dużo informacji, które są gromadzone właśnie, no, mogą być to choćby dane naszych klientów, informacje o tym, co kupili, informacje o płatnościach, no ale też przecież dajemy dostęp zwykle na poziomie administratora, żeby ktoś tam był w stanie cokolwiek zrobić, więc teoretycznie ta osoba może zrobić wszystko z naszym WordPressem. No i pytanie, czy na przykład ktoś w przyszłości nie zostawi sobie jakiejś furtki na przyszłość i nie podmieni nam, nie wiem, danych pośrednika płatności, i zamiast płatności przychodzić na nasze konto, no to w takim sklepie klienci będą wpłacać, my będziemy realizować zamówienia, ale pieniądze pójdą na jakieś zupełnie inne konto, jeśli ktoś by na przykład podmienił dane, które służą do integracji z systemem płatności. No to może jest taki bardzo skrajny przykład i jeszcze jest szereg jakichś tam innych czynników po drodze, które mogłyby sprawić, że po prostu taka podmiana by wyszła, natomiast no, daje ci do myślenia, co może zrobić ktoś, kto ma pełny dostęp do naszej strony, więc warto tutaj zadbać o to, że albo dać dostęp do jakiejś wersji testowej, na której nie ma żadnych danych, nie ma jakichś tam, powiedzmy, elementów, które są wrażliwe w jakiś sposób, no albo jeśli już się decydujemy na pomoc kogoś, no to zadbać pod kątem formalnym, tak, o to, żeby mieć jakąś tam umowę powierzenia danych, przetwarzania i tak dalej. Tutaj nie będę wchodził w aspekty prawne, odeślę cię do 52 odcinka, gdzie Ilona Przetacznik mówiła trochę więcej właśnie na ten temat, związany z takimi rzeczami, w których właśnie ktoś ma dostęp do danych. I bardzo często się zdarza, że jeśli ja robię coś na jakimś WordPressie u kogoś, no to najpierw, zanim w ogóle otrzymam jakiekolwiek dostępy, no to muszę podpisać odpowiednie dokumenty zabezpieczające interesy tej strony, dla której pracuję. Tutaj też należy pamiętać o tym, że jeśli dajemy komuś taki dostęp i nawet tam się pozabezpieczamy wszelkimi jakimiś umowami, dokumentami i tak dalej, no to jeśli ta osoba skończy swoją pracę, to warto te dostępy odebrać. I niestety z doświadczenia mogę powiedzieć, że bardzo często te dostępy nie są zmieniane. O ile na przykład jeszcze jakieś tam konto administratora w systemie w WordPressie, w sensie można dosyć szybko usunąć, no to należy też pamiętać o takich rzeczach jak choćby dostępy do panelu hostingu, do całego tego zaplecza, czy do jakichś tam jeszcze innych systemów, do których przekazujemy dostęp programiście, który ma nam pomóc. No a niestety z tego co widzę, to nawet gdy to były jakieś takie jednorazowe rzeczy, gdzie nie łączyła mnie z klientem żadna dłuższa relacja, tylko po prostu to był jakiś tam strzał na zasadzie zrobienie czegoś tam, rozwiązanie jakiegoś mniejszego bądź większego problemu i tyle. I nic więcej nas nie łączyło. I kiedyś właśnie tak w swoim edytorze znalazłem zapisane dane jakiejś strony, której w ogóle nie kojarzyłem, nie mogłem skojarzyć, co to jest za strona, co ja tam robiłem, ani klienta nie kojarzyłem, który miałby taką stronę. No i tak z ciekawości otworzyłem sobie to, oczywiście wszystko się tam połączyło z serwerem, miałem pełny dostęp do plików, do wszystkiego. No i dopiero gdzieś tam potem jak zacząłem przeglądać tą stronę, to sobie przypomniałem, że pewnie nie wiem, z rok, może więcej czasu wstecz pomagałem komuś właśnie na grupie facebookowej, kto dał mi dostęp do swojej strony. No ale oczywiście problem rozwiązany, wszyscy się cieszą, ale nikt nie pomyślał o tym, żeby te dostępy mi potem odebrać, więc tutaj na to też was uczulam, że jeśli ktoś skończy swoją robotę, no to po prostu zamykamy mu wszelkie dostępy do naszej strony. Jeśli będzie taka potrzeba, no to oczywiście przydzielicie mu je ponownie, no ale po wykonanej pracy oczywiście zamykamy wszystko i nie, ta osoba po prostu nie powinna mieć dostępu, no chyba, że to jest ktoś, kto na bieżąco obsługuje naszą stronę, no to oczywiście wtedy jest to normalne, że ma dostęp do wszystkiego. W tym odcinku to wszystko. W zasadzie miał być to bardzo krótki odcinek gdzieś tam w założeniu, a z tego co widzę, to już prawie 30 minuta wybija mojego nagrania. No ale dobrze, mam nadzieję, że ta wiedza, którą tutaj zebrałem, te porady, którymi się podzieliłem, będzie dla was przydatna. Słyszymy się oczywiście za tydzień. Jeśli jesteś zainteresowany moją książką, to na maciejkuchnik.pl/102 znajdziesz formularz, w którym możesz się zapisać i na pewno będę ci podsyłał jakieś aktualne informacje dotyczące książki, czy będziesz miał jakiś bonus w postaci choćby darmowej wysyłki przy zakupie książki. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo i słyszymy się za tydzień. Cześć!